I teraz gdybyśmy tak zakończyli właśnie to, co macie w konspekcie i czego nie musiałem rozbudowywać, bo sobie każdy może teraz dodać, jeśli potrzebuje, własne różne myśli, to wykorzystamy teraz ten dodatek. I właśnie z takich mamy 9 tematów, które chciałbym, żebyśmy sobie razem omówili, porozmawiali. Rozwój duchowy. To jest oczywiście temat rzeka, ale ja go umiejscowiłem tylko na jednej osobie, na Abrahamie. I jest taki werset, Księga Rodzaju, czyli pierwsza Księga Mojżesza, rozdział 18, wiersz 22, że Abraham zaś nadal stał przed Panem. Pierwsza Mojżesza, 18, 22. Stał przed Panem. I chciałbym, żebyśmy tak tylko pomyśleli o pewnej cesze naszego życia, o stałości. Żebyśmy nie byli jak piaski na pustyni, jak gleba, która jest stała, która trzyma się podłoża, na której można coś posadzić i ta gleba zagwarantuje wzrost tej roślince. I właśnie Abraham był kimś, na kim można się było oprzeć. To był ojciec wszystkich wierzących. Jeżeli dzisiaj brakuje ojców, jeżeli jakaś decyduje kobieta mieć dziecko i chłopiec, czyli synek się staje najważniejszym mężczyzną życia. To są absurdy, to jest krzywda. Dla niej może w mniejszym stopniu, bo ma w domu zabawkę, no przepraszam. Ale dla tego chłopca mówimy, jaką rolę pełni ojciec. I właśnie Abraham stał się takim ojcem, który duchowym, którego nie znamy, ale jego przykład, jego życie i to, co on wprowadził przez swoją stałość, właśnie jest naszym dziedzictwem. Aby błogosławieństwo Abrahama przeszło na pogan. Galatów 3 rozdział 14 wiersz. Błogosławieństwo Abrahama przeszło na pogan. Chrystus stał się za nas przekleństwem, wisząc na krzyżu. Błogosławieństwo Abrahama, więc jakieś dziedzictwo Abrahama na nas przechodzi, dlatego, że on był stały. Właśnie sługa Boży musi być, mając te wszystkie cechy, o których mówiliśmy, być stały. Nasza wiara, która się pojawia w pewnym momencie, ona się rozwija. To nie jest coś stałego. Czyli nie ma wiary bez osób, które wierzą. Jeśli takich osób zabraknie, to też i wiara zniknie. Gdy Jezus przyjdzie, czy znajdzie wiarę na ziemi? Czyli wiernych ludzi. Ale to się łączy bardzo ściśle z nami, jako ludźmi, którzy mają mieć ten Boży charakter. Więc muszę być stały w mojej wierze. Teraz jeśli ktoś mnie skrytykuje, no i teraz co my z tym zrobimy? Rezygnujemy ze szkółki w ogóle? No właśnie. Tak. I najczęściej rezygnują. Ja to mam z kaznodziejami. Jak powiem mu się, to mówię delikatnie, daję własne przykłady i też popełniłem straszną ilość błędów w swoim życiu, więc też daję przykłady z moich błędów, więc wszyscy się czują dobrze, bo no, nikt się nie wywyższa. Ale czasami się zdarzy, że ktoś tego nie wytrzyma, nawet delikatnego mówienia. Od razu rezygnuje. No, na wstępie od razu rezygnuje. Po 2-3 miesiącach od razu rezygnuje. Brak stałości. To jest weryfikacja no, istotna. Pojawia się wyraz taki grecki bardzo ładny, wytrwałość. Męstwo. To trzeba być męski. I Boży człowiek musi być męski, czyli to męstwo się musi okazać. To dotyczy też i kobiet. Męstwo. Wytrwałość, wytrzymałość. Przetrzymać. Popłaczesz w domu, prawda, ale potem przyjdziesz, bo kochasz dzieci, kochasz Chrystusa, ze względu na Chrystusa. Nie uciekać, nie odmawiać. Stałość, to jest bardzo ważna cecha. I właśnie Abraham dzięki temu, że był wierny w małym, przetrwał. Stał się ojcem. I ta właśnie cecha musi być również i twoją, i cechą każdego z nas. Ale teraz będzie coś innego. Świadomość. Samoświadomość. I kiedyś napisałem artykuł, Jestem zerem. Pewna siostra z Jeleniej Góry, siostra Aleksandra, zareagowała na to i żeśmy sobie rozmawiali. Potem mi przysłała też e-mailem, gdy ja ten artykuł wysłałem link, ona sobie poczytała, odpisała mi, a ona jest matematyczką. Prawda? I pozwólcie, że teraz ją zacytuję. Zero jest liczbą bardzo niezwykłą. Zero stoi na granicy liczb dodatnich i ujemnych. Nie jest liczbą dodatnią i nie jest ujemną. W relacji dodawania i odejmowania jest elementem neutralnym, to znaczy nie wpływa na wynik, gdy dodajemy i odejmujemy. W relacji mnożenia sprawia, że wynik jest zerem, bez względu na wartość i innych czynników. Zero można dzielić, ale wynik będzie zawsze zerem. Natomiast dzielenie przez zero jest zabronione. Zero wykładników potęgi dowolnej liczby, różnej od zera, daje wartość zawsze 1. A więc czy istnieje inna liczba w zbiorze liczb rzeczywistych, która miałaby podobne właściwości? Nie. Chciałem zawrzeć pewną ważną myśl. I tę myśl wyrażałem na przykład robiąc eksperyment w wielu zborach. Może też pamiętacie, że w waszych zborach robiłem. Czytałem pierwsze wersety z pierwszego rozdziału listu do Efezjan o Chrystusie Jezusie. I tam właśnie pomijałem bardzo świadomie pewne wyrażenie. I na ogół zborownicy zawsze reagowali: tak jest. Na przykład: błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Dobrze? Dobrze. Bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci, nienaganni przed Jego obliczem w miłości. Dobrze? Dobrze. Przeznaczył nas dla siebie do synostwa według upodobania woli swojej. Dobrze? Dobrze. Ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył. Dobrze? Dobrze. Mamy odkupienie przez krew. Ale gdy czytam, jest dobrze. I gdy ludziom nie mówiłem, skąd czytam, a czytałem, wszyscy mówili: tak jest, amen, amen, amen. A ja mówię po 5 razy, tam 7 razy, nie, 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 nie. Pomyliliście się. Ja się pomijałem, że ubłogosławił nas w Chrystusie. Wybrał nas w Chrystusie. Przeznaczył nas przez Chrystusa. Obdarzył nas chwalebną łaską w umiłowanym. Mamy odkupienie? W Nim mamy. I tak cały czas, cały czas, cały czas, cały czas. Właśnie to, coś, co jest najważniejsze. To jest zero. Ja jestem zerem. A On jest jedynką przede mną. On jest najważniejszy. Dopiero ta jedynka tworzy liczbę. Teraz im więcej będę miał zer, albo im więcej będzie zer na sali, tym lepiej. Więc czyż jest lepsza liczba? A więc pokora. Świadomość, że nie to, że jestem niczym, bo zero nie jest niczym. Ono samo w sobie niewiele stworzy, ale w połączeniu, tym najważniejszym. Pod warunkiem, że Jezus będzie na początku, nie na końcu. Nie po. A więc ta świadomość sprawia, że beze mnie nic nie możecie uczynić. Beze mnie. Czy nie może zero nic uczynić? Może. Ale musimy tam dodać, to jest już komentarz, nic dobrego. Ale dosłownie powiedziane nic. Czy zero nie może nic uczynić? Może. To widzimy, zrobi wynik ujemny na przykład. Może zrobić. Czemu nie? Jest ważne, ważne jest. Daj Boże, jak najwięcej zer w naszych wypłatach. W naszych zyskach, procentach w banku, prawda? A jak najmniej tych zer z kolei, gdy chodzi o nasze kredyty i nasze spłaty. To jest ważne. Ale bez tej liczby rzeczywistej, jedynki chociażby. I stąd taka myśl dodatkowa, gdy chodzi o to, o czym mówimy, czyli właściwe proporcje. Niewielką masz moc. To słyszy zbór Filadelfia w Azji Mniejszej. Niewielką masz moc, ale coś zrobiłeś. Zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mego imienia. I to jest właśnie inny felieton, który polecam, teraz go już nie będę omawiał. Masz niewielką moc, ale nie zaparłeś się i zachowałeś. Stałość. Stałość. Właściwe proporcje. Wtedy człowiek jest całkowicie na luzie. Bo jako zero wie, że nie może nic specjalnego zrobić, ale zerem musi być. A więc wchodzi do sali katechetycznej, wchodzi na kazalnicę, podejmuje się tego czy innego zadania i modli się o natchnienie, modli się o Boże inspirację, o Boże kierownictwo, wsparcie. I wtedy to wszystko zaczyna nabierać sensu, bo ta jedynka jest cały czas przed nami, jest w nas. I razem wtedy tworzymy właściwą liczbę dla siebie samych. Teraz przejdziemy do następnego: entuzjazmu. Entuzjazm, entuzjasta. Sługa Boży. Chcielibyśmy mieć sługę Bożego, który jest entuzjastyczny czy nieentuzjastyczny? Jakiego chcielibyśmy mieć? Entuzjastyczny. I na czym polega jego entuzjazm? Że będzie rękami wymachiwał, głośno mówił? Że będzie wszystkie dzieci, prawda, tam z nimi robił kołowrotki takie, czy inne, węża po tym posali, zamiast posadzić. No, ja myślę, to jest entuzjasta. Tak? Czyli ruchliwy. No właśnie, jakby tutaj widzieć ten entuzjazm. Właśnie. I stąd ja popełniłem taki właśnie felieton pod tytułem: gorliwy czy duchowy? Gorliwy czy duchowy? I apostoł Piotr napisał: lecz przybliżył się koniec wszystkiego, bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. I kiedyś wyczytałem sobie ten tekst rano, jak prywatnie, nagle mnie zastanowiło, kto to pisze. Jakiś flegmatyk? Jakiś nieentuzjasta? I nagle Piotr, który się wyrywał: Panie, wszyscy się zgorszą, ale nie ja. Panie, i tu mieczem po głowie Malchusa. A wiecie, a więc gorliwy, no, od wszystkich najgorliwszy, tak? Najlepszy. I nagle on pisze, że mają być niegorliwi, chociaż to jest również bardzo ważna cecha, lecz pisze, abyście byli roztropni i trzeźwi, abyście się umieli modlić, czy właśnie mogli modlić. Kto to pisze? Modlitewny śpioch, tak? W Getsemani. Ma się modlić, pomóc, wesprzeć. Epokowa chwila, a on śpi. I właśnie teraz on połączył te rzeczy, których mu brakowało kiedyś. I stał się sługą Chrystusa i zrozumiał wiele rzeczy. I spójrzmy w jego listach, które są krótkie, ale jakże treściwe i jakie praktyczne. Pisze o roztropności i trzeźwości. I stąd gorliwość i roztropność. Czy są to antytezy, przeciwieństwa? Na przykład, gdy Piotr przed egzekucją spokojnie śpi. Pilnuje go 16 żołnierzy. Rano mają go pozbawić głowy, a on spokojnie śpi. Entuzjasta by cały czas szalał w modlitwie. Boże, ratuj, czy ty nie wiesz, że tam moja żona i to i tamto, że to z Boga, Panie, tak? I by grzeszczał tak, że te całe mury by się trzęsły, tak? One się zaczęsły, tak, tak. Ale gdy Piotr spał, często jak głoszę, prawda, jakąś sytuację taką dramatyczną, wreszcie w kazaniu mam, i pytam, i co teraz trzeba robić? A wszyscy mówią, modlić się. No dobrze, powiedzieliście, ale tak trochę. Najpierw trzeba myśleć, a potem się modlić. Najpierw się musi pojawić roztropność, trzeźwość, właściwa ocena sytuacji. Owszem, gdy nam jej brakuje, to się módlmy. I w ramach tej modlitwy Bóg nagle do nas przemówi, powie. Ale najpierw trzeba pomyśleć, co Bóg o tym myśli, co Biblia o tym mówi, co Jezus mówi. I Piotr pomyślał. Dlatego się nie modlił w tym momencie. Owszem, on pisze o modlitwach, abyście mogli modlić i tak dalej. Jest wiele tekstów, jego lista również o modlitwie. On nie neguje modlitwy, ja też nie neguję. Tylko daje właściwe priorytety, ale też i chcę pokazać, na czym polega ten entuzjazm. On pomyślał. Jezus powiedział, Piotrze, gdy ty się zestarzejesz. A Piotr jeszcze jest ledwo po 30. A więc Piotr jest spokojny i śpi. I się nie modli, bo wie, że nic z tego nie będzie. No i tak rzeczywiście się stało. Tak się stało. Wiem, jak się zakończyła ta noc, co się stało z Piotrem, z Herodem i tak dalej. A więc są to fakty. Są to przeżycia konkretne. Dlatego też był pewien Szymon zwany gorliwcem, zelota. Łukasz 6:15. I możemy mieć przydomek gorliwiec. Gorliwość jest to zapał dla sprawy Bożej. A więc człowiek, który cały czas w sobie płonie z tym, że to, co w nim płonie, musi być w sposób właściwy, sportkowany. A temu służy duch mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Mądrość, która pochodzi z góry od Ojca Światłości. Gorliwość, która dojrzewa w miarę upływu czasu i popełnianych błędów. Jesteśmy gorliwi, płonie w nas. W zeszłym roku omówiliśmy o tym, żeśmy byli płonący duchem, prawda? To nas płonie, ale to musi być poddane również próbie czasu, a też i refleksji nad popełnionymi błędami. Dlatego też Piotr napisał tak, jak żeśmy powiedzieli, a Paweł napisał w liście do Rzymian: gorliwością niedokuczliwi, duchem wrzący Panu służący. Gorliwością niedokuczliwi, tam dokładnie jest powiedziane. Dlatego też polecam wszystkim gorliwość, polecam wszystkim temperaturę wrzenia, ale żeby była, proszę, to był Rzymian 12:11, ale połączona z rozsądkiem, połączona też i tą roztropnością. Teraz chcę inną sprawę omówić. Właściwe paliwo. To się łączy z entuzjazmem, gdy w nas działa Duch Święty, miłość do Boga, do ludzi, gdy w nas działa nasz temperament, że każdy z nas, niezależnie od tego, jaki jest jako człowiek, gdy chodzi o temperament, gdy chodzi o płeć, gdy chodzi o wiek, to zawsze nasze działanie musi mieć właściwe paliwo. I o czym teraz chcę powiedzieć? Ożywiany charyzmat, to taki felieton napisałem kiedyś. Charyzmat, charyzma. Co to jest? Jest to dar łaski. I mówimy, że przywódca charyzmatyczny. Tak mówiono kiedyś o Lechu Wałęsie, jak się do dzisiaj mówi, prawda? Bo nie tylko, że przez płot przeskoczył, a też potem wiedział, jak się zachować jako prosty człowiek, prosty robotnik, wiedział, jak się zachować w sytuacji bardzo trudnej. A więc przywódca charyzmatyczny. I że ktoś ma charyzmę. No oczywiście to rozumiemy inaczej, że jest to szczególny dar Bożej łaski. Dlatego też Paweł pisze do Tymoteusza drugi list, pierwszy rozdział, szósty wiersz. Z tego powodu przypominam, abyś rozniecił na nowo dar łaski, czyli charyzmat, którego ci udzieliłem przez włożenie moich rąk. 2 Tymoteusza 1,6. A więc otrzymał jakieś uzdolnienie nadprzyrodzone, niekoniecznie, które w nim jest w wyniku jego osobowości, temperamentu. Po prostu otrzymał jakąś zdolność taką, która może była ukryta, ale otrzymał. Pamiętajmy cały czas o tej strzale zaostrzonej, która ma wniknąć i tam coś wykonać. I każdy z nas może ma jakąś szczególną właściwość, którą Bóg wykorzysta jako tę strzałę. A więc jakiegoś charyzmatu nam Bóg udzieli. Jakiegoś daru łaski szczególnego. Paweł pisze, aby go rozniecić. I to właśnie ten wyraz mnie zainteresował. Rozniecić. Rozpalić do żywości. I pomyślałem sobie, że nawet najgorętsze uczucia stygną. Przeżycia, doznania stygną. Kurz historii je przysypuje. Ktoś się zakochał od pierwszego wejrzenia i po 5 latach mu przeszło. To jest dość długo, nie? 5 lat, nie? A on ślubował aż do śmierci. A ta śmierć w założeniu ma być dopiero za lat 60, co najmniej. I właśnie. Że te doznania, te przeżycia najwartościowsze muszą mieć jakieś paliwo, które by je cały czas podtrzymywało w działaniu. Charyzmat również potrzebuje paliwa. To nie jest to, że jest błysk i my nagle zadziałamy, mija i my dalej jesteśmy bezwolni. Błysk i my znów działamy i znów bezwolni. To nie jest taki elektrowstrząs. Tylko to jest cały czas spokojne działanie. Wtedy Bóg jest w stanie z nami się skomunikować. I to jest paliwo, ta stałość, Słowo Boże, wspólne rozmowy, ale to jest twórcze, cały czas twórcze oddziaływanie. Dlatego, że musi być właściwe paliwo, właściwa motywacja. Nie sentymentalizm, też nie legalizm, rygoryzm. To musi być coś, o czym będziemy później mówić, o właściwych uczuciach, a nie o takich tych pozornych zewnętrznych. Bo w końcu mówimy o słudze Bożym. To jest Boży sługa. Dlatego też każdy z nas ma jakiś charyzmat, jakąś zdolność. Dziewczyna ma lat 15, 16, tego, za mąż nie wyjdę, bo bachorów nie będę chować. I się rodzice martwią i mnie, moją żonę pytają, bracie, módl się, bo ona będzie jakaś wrodna matka. Za mąż wyjdzie, bo jest ładna. Urodzi, co to ona będzie? A my nie mamy siły jej pomagać. No a dziewczyna się zarzeka i mówi przykłady, dlaczego, czego nie lubi, już tego smrodu, tego prania tych pieluch, bo wtedy nie było pampersów jeszcze. A my mówimy, powierzcie to Bogu, módlcie się. Dziewczyna otrzymała charyzmat macierzyństwa. Chciała mieć 3 dzieci i ma. Te dzieci dzisiaj mają po kilkanaście lat. A ona jest taka zapobiegliwa, codziennie pierze. Po raz użyją te pierze i pierze. Prasuje jeszcze, wyobraźcie sobie, prasuje jeszcze. I jest misjonarką. I pomaga w domu, robi, przybija młotkiem. To jest przestronna. Ale w tym wszystkim, ona by to mogła robić, bo ma to wszystko w smykałkę, otrzymała charyzmat, tak to oczywiście mówię, w przenośni pewnym. Macierzyństwa, to jest rzecz naturalną dla kobiety, ale... A więc nie ma co się załamywać, że na coś mnie nie stać, czegoś nie potrafię, jeszcze nie wiesz, jesteś strzałą ukrytą w kołczanie, jeszcze nie wiesz, schowana. Jak Pan cię wyjmie, to się okaże dopiero, jak cię wypuści i wejdzie. Ja potrafię? Tak, potrafisz. Gdy wnikniesz, gdy wykonasz pracę. Dlatego jestem... Chcę mieć przesłanie pełne zachęty dla wszystkich nas, że Bóg nas uzdalnia z tym, że musimy Go rozpalać. I czymże Go rozpalać? Paweł pisze do Tymoteusza, nie wstydź się świadectwa o Panu naszym Jezusie Chrystusie, cierp razem ze mną, wsparty mocą Boga. cierpienie. Nastawić się, że życie jest cierpieniem. Że szczęście również w sobie zawiera nieszczęście. Że można być szczęśliwym, przeżywając nieszczęście. Trzeba wie, w końcu my mówimy o sprawach bożych, nie zewnętrznych. Z tym, że to, co ja teraz mówię, to akurat mówi psycholog buddysta. Ja od niego wziąłem to zdanie. Ale jest to jakaś prawda uniwersalna filozofów. Bo kim był Budda? Filozofem. To nie był Bóg przecież. Bóg to był człowiek, prawda? Filozof. I my się musimy nastawić, że wszystko dopomaga ku dobremu tym, którzy właśnie mają właściwe paliwo, miłość do Boga. Nie wstydź się. Gdy się kogoś czy coś kochasz, to tego się nie wstydzisz. Jak się wstydzisz, to znaczy, że coś z tym paliwem jest nie tak. Dalej Paweł pisze, wzoruj się na zdrowej nauce, którą ode mnie słyszałeś, żyjąc w wierze i miłości, która jest w Chrystusie Jezusie. Zauważcie, żyjąc w wierze i miłości, amen, nie. Która jest w Chrystusie Jezusie. Tam cały czas, aż ponad 160 razy Paweł mówi wy w Chrystusie. A więc wzór życia i postępowania. Mamy się wzorować. I gdy ktoś nas upomina, ktoś do nas mówi, tego nie lekceważmy. Nawet jeżeli się z kimś nie zgadzamy, to pomyślmy, dlaczego on to mówi. Można tego nie przyjąć. Ale zastanów się, dlaczego on to mówi. Widocznie jest to dla niego ważne, skoro on to mówi, ja sobie to zapamiętam. To się przyda na zaś. A więc wzór od innych ludzi. Paweł prosi, wzoruj się. To jest to takie drugie paliwo. Nie wstydzić się, miłość do Boga, tak wielka, że się go nie wstydzimy, jego spraw. Też na ludzi patrząc, wzorujemy się, a więc ich nie lekceważymy. I po trzecie, strzeż tego dobra, depozytu, który ci jest powierzony przez Ducha Świętego, który mieszka w nas, strzeż. A więc znów strzec, pod dozorem mieć, chronić, pilnować, opiekować się. I w ten sposób nasz charyzmat będzie ożywiany. I dalej mam felieton Pilnuj nauki i czytania oraz taki inny jeszcze Przekazanie doktryny. I tam właśnie w tym felietonie chciałem podkreślić pewien werset, który na ogół nam umyka. Apostoł Paweł w liście do Rzymian, 6 rozdział, wiersz 17, pisze tak. Lecz Bogu nie będą dzięki, że wy, którzy byliście sługami grzechu, przyjęliście ze szczerego serca zarys tej nauki, której zostaliście przekazani. Zostaliśmy przekazani nauce, a więc przekazani doktrynie. I chciałbym, żebyśmy mieli tę świadomość, że nie należy sam do siebie. Należy do Chrystusa, do Jego słowa, do Jego doktryny. Wyraz doktryna używam w znaczeniu greckim, czyli nauka. Nie w znaczeniu tym pejoratywnym, jak się dzisiaj używa, że ktoś jest doktrynerski. Nie w tym znaczeniu. A więc muszę być wierny, bo jestem jej przekazany. Więc nie ja jestem przedmiotem, prawda, tym, który decyduje i wybiera sobie to. I znam ludzi, którzy mówią, no Jezus to naucza dobrze, ale Paweł tu i tu się nie zgadza, to się nie zgadza. I takie ma wybiórcze podejście do Nowego Testamentu. Albo przyjmujemy całego Chrystusa wraz z Jego apostołami i cały Nowy Testament. Oczywiście w pełnym, właściwym zrozumieniu, nie w literalnym tylko, ale w takim, jak o co Bogu chodzi. Więc tu się kłania właściwa egzegeza, zrozumienie, żeby ktoś nie wpadł zaraz i coś odczyta, prawda, i będzie tak jak z tym kaznodzieją, który czytał, co masz czynić, czyń śpiesznie, tak? No. A potem otworzył drugie miejsce, Judasz poszedł i się powiesił. Więc to nie może być takie podejście prymitywne, tylko musi być zrozumiałe. Teraz spotkaliśmy pewien problem, znów dziewczyna ma lat 21, nagle odkryła, że musi głowę nakrywać. Napisane, że nakrywać głowy. No i już chodzi już, prawda, z chustką na głowie, na nabożeństwie demonstruje to wszędzie i już teraz zaczyna to w zborze szerzyć. No więc nie rozumie, o co chodzi. No bo tam o aniołach napisane, bo z aniołów. No i już znów, a są piękne już nawet opracowania, takie proste, egzegetyczne, które mówią, w czym rzecz. No więc chodzi mi o doktrynę taką, no, zdrową w tym sensie, że wyegzegezowaną, zrozumiałą, zgodnie z tym, co tam jest powiedziane. Czyli o obiektywne zrozumienie Bożego Słowa. I stąd my też jesteśmy przekazani i musimy się teraz tego trzymać się tak praktycznie w swoim codziennym życiu. Jeśli Bóg mówi, módl się o swoich nieprzyjaciół, no to ja tak, biorąc po swojemu, prawda, otwieram psalm i mówię, modlę się, Panie, Powłamuj im wszystkie zęby. Napisane. Modlę się. Biblijnie. A Bóg mówi, nie o to mi chodzi. Wesej Mateusza, 5 rozdział. Błogosławcie, nie przeklinajcie. A więc jeszcze raz. I Bóg mnie zmusił właśnie, aby był posłuszny doktrynie, która jest przekazana. I musiałem się przełamać. I gdy miałem teraz go błogosławić, to Bóg mówi, imię i nazwisko wymieni tego człowieka, wymieniłem. Teraz powiedz, że życzysz, czego sobie życzysz, do tego. Teraz powiedz, że jemu życzysz. I ty mi stanęło wszystko w gardle i nie mogłem. Więc albo. Albo będziesz mówił to, co teraz chcesz, żebyś powiedział, albo nie będziesz miał w ogóle kazania, słowa do kazania. No, co chcesz. No i musiałem. Ja zacząłem pierwsze, drugie, trzecie, te moje rzeczy, które dla mnie bym chciał, żeby były jemu życzyć, a się rozwiązało, Duch Święty człowieka rozgrzał i potem już bez problemu się modliłem i błogosławiłem, co zmieniło sytuację jego życia i moją. A więc musimy wykonać dokładnie to, czemu jesteśmy przekazani, czyli doktrynę Chrystusa. I teraz właśnie jest prawda w miłości. Prawda na co dzień. I wszyscy znamy ten werset, to miejsce, które o tym mówi, to jest list do Efezjan 4:15, mówiąc prawdę w miłości. I pozwólcie, że teraz tego nie będę tutaj omawiał tak kaznodziejsko, jest to felieton mój, prawda miłości, ale jest coś, co sobie wziąłem teraz z internetu, z Gazety Wyborczej. I posłuchajcie. Codziennie średnio kłamiemy 2 razy. 62% naszej naturalnej konwersacji, rozmów ma charakter kłamliwy. Już w roku 75 to właśnie stwierdzono, a w ciągu tygodnia każdy z nas kłamie średnio 13 razy. To profesorowie badali w roku 80, stwierdzili. Potem zrobili badania, że w ciągu 10 minut aż 60% ludzi przynajmniej raz powiedziało nieprawdę, a średnio każdy zmyślił 3 razy. Chodzi o kłamstwa czyste, czyli świadome rozmawianie się z prawdą, albo też 19%. Mówimy jakieś przemilczenia, półprawdy, przesada, podstępy, że można by było nawet powiedzieć, że jest to pewna reguła naturalna, że coś, co jest w naturze już przyjęte za standard, na przykład kamufla z różnych powodów, aby mieć komfort psychiczny, aby uniknąć dezaprobaty, aby nie było jakichś komplikacji, aby lepiej wypaść. Ktoś powiedział, że prawda jest prostacka. Kłamstwo to jest, prawda, jakaś inteligencja, jakaś finezja, a taka prawda to jest prostactwo. A więc żyjemy w takim standardzie. To są też dylematy, że pewien szef do pewnej pani się uczył, jak ma przygotowywać różne rzeczy, gdy chodzi o wystawianie artykułów na ladzie, prawda, tak dalej, co ma robić, jak tam, nie będę wam mówił, co ma robić. Hej, potem z klientem jak rozmawiać, to i tamto. Ja na to wszystko wysłuchała i w końcu mówi, no trudno mi jest, ale no, a to jest biznes, no musimy, no bo no przeterminowane, ale no, musimy wszystko, no jakoś, no bo co. Ona mówi, ale ja w ten sam sposób będę i wobec pana postępować. Będę jednakowo. I dla klientów, i dla pana. Jego zatkało. On myślał, że ona zrozumiała, że chodzi o grę pewną, handlową. A o niej było tak, nie, nie. No właśnie dzieci są tak, nie, nie. I nagle, gdy my tu mamy dylemat, czy babcie powiedzieć prawdę, bo akurat trzeba, a no i właśnie. Prawda w miłości. I takie ciekawe zdanie jest na koniec. Sukces osiągamy, jeśli mówimy prawdę. Jest to najprostsze rozwiązanie, bo nie musimy pamiętać tego, co powiedzieliśmy. Zyskujemy w ten sposób zaufanie innych i możemy, uwaga, poświęcić energię na rozwiązywanie nowych problemów. Teraz pójdziemy do dalszej sprawy. Pomocnik poszukiwany. Ja należę do ludzi o silnej osobowości. I tak mnie postrzegają też wszyscy dookoła, że mam zdecydowany, dalej niektórzy nawet się boją ze mną współpracować. Natomiast ja dobrze wiem, że jestem człowiekiem bardzo przewrażliwionym, wrażliwy, empatyczny, że od razu czuję, wiem za kogoś i wtedy to mnie stopuje, że ja już nie mogę zrobić, bo na sali siedzi ktoś i wiem, że jest katolikiem albo że jest buddystą i ja mimo, że mam w temacie daną sprawę, omijam, żeby nie zrazić, nie urazić. A więc jestem związany też tą empatią, a z drugiej strony muszę zrobić i mam silną osobowość. I właśnie to zderzenie się we mnie wywołało różne i refleksje i to jest temat bardzo taki obszerny. I właśnie Mojżesz jest takim dobrym przykładem, że on nie zdominował całego narodu, mimo że no, był naczelny, prawda, że jednak był najważniejszy, ale on nie zdominował, dlatego że był najpokorniejszy. Z Bogiem się przyjaźnił, z Bogiem rozmawiał i się od Boga uczył wrażliwości. Traktował ich jak owce, a więc wrażliwie, jak trzodę. Traktował ich jako Bożą własność i mówił: Boże, Ty mnie zabij, ale nie ich, bo potem co powiedzą narody ościenne, że nasz Bóg jest słaby, że się pomylił, więc Boże, raczej mnie, a nie ich. A więc był bardzo wrażliwy, ale gdy trzeba było, to był też i zdecydowany. Więc jak połączyć? Dlatego, że przy takim silnym przywódcy nikt się nie ostoi i wszyscy będą o niego odpryskiwać, a nie ma przywództwa jednoosobowego. Jest jednoosobowy, ale razem z grupą. Piotr i 11. Musi być grupa, muszą być pomocnicy. Więc jak wychowywać, żeby nie zdominować? Jak prowadzić, żeby nie zdominować? I Paweł napisał do Tymoteusza pierwszy list, 3:15. Masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym. Sługa Boży w Bożym domu, który jest kościołem Boga żywego, filarem i podwaliną prawdy. A więc postępować, zachowywać się. Jest to Boży dom, więc należy, to jest gospodarstwo, rodzina, dom Boga. Jest to kościół, a więc zbiorowość ludzka, żywych ludzi, takich samych jak ja. Jest to żywy kościół, filar i podwalina prawdy, czyli coś, co będzie ostoją i podporą dla Ewangelii, którą głosimy. I apostoł Paweł, który miał silną osobowość, opisuje w swoim drugim liście do Koryntian, 12 rozdział, o tym cierniu. Cierń wbity w jego ciało. I my nie wiemy dokładnie, jaki to był cierń, w każdym razie on go poniżał. I wtedy Paweł mówi, że gdy jestem w potrzebach, gdy jestem uzależniony, to cały czas jestem mocny. Ja się wzmacniam. I właśnie ta symbioza, to połączenie tej naszej świadomości słabości, a zarazem i siły, która w nas jest w wyniku naszych cech charakteru, powołania, stanowiska, no wszystkich charyzmatów, wszystko razem sprawia, że jestem silną osobowością i to jest rzecz właściwa i dobra, a zarazem to, też i to osłabianie przez jakiś, no powiedzmy umownie, cierń, sprawia, że my będziemy w sposób właściwy mocni. Wielcy potężni siłą i wielcy sercem, tak? To w księdze Hioba jest powiedziane, tak? Taki werset jest. Znacie czy nie znacie? Nie? Nie znacie? Tak? Nie wszyscy? Już szukam, poczekajcie, może znajdę zaraz. O, jest, od razu. 36, 5 wiersz. Oto Bóg jest potężny, lecz nikim nie gardzi. Potężny siłą i sercem. A więc potęga i siłą, i sercem. I stąd mam następny właśnie punkt. Serce czy umysł? Serce czy umysł? Czy uczucia, czy rozum? I to jest oczywiście pytanie i zaprzeczenie i stawianie problemu absurdalne, nie tak. Ja to w tym felietonie określiłem, jak ktoś pyta, kogo kochasz bardziej, tatusia czy mamusie. Nie można pytać, czy serce, czy umysł, rozsądek, czy uczucia. Bo to jest razem, to jest zintegrowane, to jest jedno ciało. Potrzebujemy i rozumu, i uczuć, a więc silny przywódca, wrażliwy, ale musi kochać Boga i ludzi, kochać samego siebie też w sposób zdolny, akceptować również i siebie, swoje słabości akceptować, swoją siłę akceptować, po prostu być normalny, zwyczajny. Stąd jest następny temat, wrażliwi na Boga, czyli wrażliwość na Boga, czyli zdolność reagowania na bodźce zewnętrzne. Mąż według Bożego serca, Dawid, on wykona całkowicie moją wolę. I ten człowiek musi również mieć w sobie wrażliwość na Boga. I gdy robimy sobie studium biblijne Dawida, tego człowieka bardzo wrażliwego, który zarazem musiał być królem, który musiał też wydawać wyroki śmierci, to są straszne rzeczy. Nikt tego nie wie, gdy sam tego nie przechodzi, nie przeżywa. Ale ten człowiek po prostu unikał cały czas rutyny. I w tym felietonie dałem przykład, gdy on walczył z filistynczykami, z wrogami już od najmłodszych lat. Został tylko zięciem Saula. To wiemy, że się wyprawiał, że walczył i cały czas pilnował, aby być wrażliwym na Boga. I miał na pewno taktyki rozmaite. Na pewno w okamgnieniu. A tak, to tak. A tak, a to plan ten. A tak, to będzie plan C. A tymczasem Bóg go uczy. I w pewnym przypadku tam czytamy, Bóg mówi: stop, schowaj się i czekaj. Będzie to i to, czekaj. Dopiero gdy zaszumią krzewy balsamowe, gdy zobaczysz, że tam będzie jakiś ruch, wtedy dopiero ruszaj. Gdy usłyszysz głos stąpania po wierzchołkach krzewów balsamowych. 2 Samuela 5:23. A więc Bóg nauczył inne techniki i obserwować zamiast nieprzyjaciół drzewa balsamowe. Patrzy, ruszają się, wtedy on też. Właśnie wrażliwość. Albo jest takie werset, wyrażenie Hebrajczyków 12 rozdział 28, że Bogu jest to tak miłe, oddajmy Bogu cześć, tak jak Mu jest miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. Oddawajmy Bogu cześć, tak jak Mu jest miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. Czy wiemy, o co chodzi, czy nie wiemy? Boga trzeba czcić tak, jak On to lubi. On lubi, gdy ja podnoszę ręce, gdy ja głośno śpiewam, gdy ja gram na gitarze. On to lubi, czy nie lubi? To nie jest takie proste. A lubi, gdy ja fałszuję? No właśnie. No właśnie. Dlatego też pytała się Samarytanka, czy na tej górze, czy na tej górze? Czy tam, gdzie jest prawda, taka, wiecie, ortodoksyjna, czy gdzie jest fałsz ten samarytański? A Jezus mówi? Prawdziwi. Prawdziwi chwalcy. Ani tu, lecz tu. Między nami. Kto napił się łyk tej wody i z niego teraz wytryskuje. I właśnie ta kobieta była wrażliwą kobietą. Usłyszała prawdę, pobiegła, bo usłyszała prawdę w miłości. Ta strzała, którą był Jezus i słowa Jego przeniknęły ją i ta prawda, która jej obnażyła, że ona cały czas jest cudzołożnicą, ją rozradowała. Pobiegła do ludzi i zaczęła im mówić, chodźcie, zobaczcie człowieka, który mi całą prawdę powiedział. A więc ta wrażliwość na człowieka, Jezus i Samarytanka, wiemy, że potem uczniowie dziwili się i mówili, Panie, nie przystoi, czemu to robisz? Z kolei też i jej wrażliwość, tych ludzi przyszli, a jest to tak coś bardzo ważnego. I Bóg lubi, gdy my robimy nawet coś niezdarnie, bo wie, że to jest dla nas potrzebne, bo ja się wtedy rozwijam, ja coś realizuję. Bo lepiej robić niż nie robić. Nawet gdy to jest niezdarne, nawet gdy fałszujesz, to ludzie tego nie lubią i nie znoszą, to psuje śpiew w zborze, to lepiej nie śpiewać. Dlatego też według wzoru, który jest w niebiesiech, Bóg kocha to, co On stworzył, jaki ma wzorzec w niebiesiech, a toleruje różne nasze rzeczy na tej ziemi, bo wie, że one nam są potrzebne. I stąd my nie przypisujmy Bogu różnych cech. Na przykład, że jeśli nie zrobisz tego i tego, to ktoś zawiódł Boże marzenia. Bóg marzy, żeby zrobił to i to. A pamiętam takie kazanie, kazanie jak głosi, ja sobie siedzę i mówię, zaraz. Czy Bóg w ogóle ma marzenia? Z naszej strony, kto marzy? Człowiek ograniczony i istota ograniczona, która by chciała, a nie może, więc przynajmniej sobie pomarzy. A Bóg, który wszystko wie w przeszłości, teraźniejszości i w przyszłości, ma taką wiedzę o przyszłości, jak my mamy wiedzę o przeszłości, a nawet lepiej, bo my zapominamy, co za nami. On nie musi marzyć, on po prostu wie. A więc zawiedziesz Boże oczekiwania, nie marzenia. I na koniec, kochani, sługa Boży. Jego charakter, jego cechy. Koniec, kończą się wakacje. Czy mieliście urlop, czy nie? No właśnie. Niektórzy będą mieli we wrześniu. I to jest bardzo ważne, umiejętność odpoczywania. Ja przez lata całe uważałem, że odpoczynek jest grzechem. Byłem wychowany w kulturze pracy. Tak byłem wychowany. Mój ojciec, no tak, ale mój ojciec był pastorem. Było 4 nabożeństwa w tygodniu. Wtorek, czwartek i 2 razy w niedzielę. Wieczorem o 6 też. Pracował całe życie na chleb przez 8 godzin plus do pracy i z pracy, więc godzin 9. I każdy urlop jako prezbiter okręgowy poświęcał na wyjazdy do okręgu, a nawet gdzieś tam na północ szukał tych ludzi wierzących, którzy kiedyś mieszkali tam na wschodzie, a w ramach akcji Wisła byli przesiedleni. On ich wyszukiwał, prawda, i dawał im kontakty. I cały czas, zawsze. Nigdy urlopu. I ja uważałem, że z grzechem odpoczywać. Tak byłem nauczony. To wiele osób może z tamtych czasów, jeżeli tu są, pamiętają, to potwierdzą. Aż wreszcie kiedyś, po wielu, wielu latach, bo ja też, gdy przychodziły wakacje, zaraz obozy młodzieżowe zabierają całą rodzinę, a jak to córeczkę, jak miała 3 latka, a nawet jeszcze wcześniej, i cały czas w akcji, w pracy. I to było normalne, odpoczywałem podczas pracy. Aż wreszcie pewni lekarze, których wiozłem na konferencję, z Otniska i do Ustronia. Tak siedzą i Duch Święty ich pobudzi i mówi, a kiedy ty masz niedzielę? Pytają mnie. A żona siedzi i kiwa głową, mówi, że dobrze. A ja mówię, niedzielę kiedy mam? Ja mówię, nigdy. Bo ja wiedziałem, o co mi chodzi, prawda? Mówię, nigdy. Tak nie można, bo... I robię mi wykład, prawda? Bo twój organizm, póki jest silny, zdrowy, syberyjski, taki, wiecie, zahartowany, to wytrzyma. Ale to do czasu. Trzeba uważać. I gdy będziesz nas zabierał po tygodniu z konferencji, to musisz nam dać odpowiedź, kiedy będziesz miał niedzielę. Ja przez cały tydzień musiałem rozmyślać. I odbieram ich, siedzimy w domu przy posiłku. No, ta rozmowa. Kiedy będziesz miał? Ja mówię, w czwartek będę miał niedzielę. Bo sobie obliczyłem, prawda, te wszystkie obowiązki w czwartek. I jakiś rok, półtora mi się udało utrzymać ten czwartek, aż mi weszły nowe obowiązki i już i czwartek został zajęty. A więc odpoczynek. Ale oczywiście nie chodzi o lenistwo, nie chodzi o byczenie się. Nie chodzi o pracoholików, o przeciążonych. Ja do tych mówię, bo tam ci inni, jak odpoczywają, to święte odpoczywanie dać im Panie. Ja z nimi nie chcę w ogóle rozmawiać. Nie chodzi o pracoholików. A tutaj są chyba ci właśnie pracoholicy, mi się wydaje. Ci zaangażowani siedzą. Że musimy sobie wypracować technikę odpoczywania. Czasem to jest niemożliwe mieć jeden dzień. Czasem to jest niemożliwe. To może jakoś inaczej. Ja tu nie mam jakichś recept. Nie mam. Jako temat rzucam. Ja sobie sam dopracowałem. I musi być jakiś sposób na regenerację sił. Nie omawiam, jak to zrobić. Ale trzeba o tym myśleć. Myśleć, póki jeszcze człowiek jest silny, zdrowy i nie potrzebuje odpoczywać. Trzeba właśnie już teraz to zacząć o tym myśleć. Ja dziękuję tym lekarzom, że gdy miałem wtedy lat, nie wiem, 34-5, że wtedy mnie właśnie oni nauczyli i potem jakoś to wdrożyłem i że tego pilnuję, mimo że jestem przepracowany cały czas, ale jednak mam system odpoczywania już tak uruchomiony, że jak widzicie, dobrze wygląda mimo swoich lat.